3 czerwca 1950 rok. Himalaje. Szczyt Annapurny. Francuski alpinista Maurice Herzogi właśnie dokonał czegoś niemożliwego. Razem z Louisem Lachnalelem jako pierwszy człowiek w historii stanął na 8-tysięczniku. A nie było jeszcze wtedy tlenu w butlach, nie było zaawansowanej odzieży, lekkiego sprzętu, dobrej łączności. Byli tylko ludzie, śnieg, skała i śmierć, która czyhała na każdym kroku. A to miał być triumf, sukces. I był przez chwilę. Ale już w drodze powrotnej zaczęła się agonia. Przemarznięte palce, wdała się gangrena, halucynacje. Lachnalel stracił palce u stóp, a Herzogi wszystkie palce u rąk i nóg. Z góry tak naprawdę zeszli ledwo żywi. Cudem. Francja świętowała. Herzogi został bohaterem narodowym, napisał bestsellerową książkę, dostał wysokie stanowisko. Był sławny, wpływowy i podziwiany przez cały świat. Ale przez resztę życia nie mógł już nawet samodzielnie zawiązać butów. Za szczyt, za cel, który osiągnął, zapłacił bardzo wysoką cenę. A wiele lat później jego partner z wyprawy, Lachnalel, pisał w prywatnym zapisie, że chciał zawrócić. Że czuł, że to zbyt wielkie ryzyko. Że zapytał Herzoga, po co nam to? Czy naprawdę warto? Ale Herzogi odpowiedział tylko, idziemy na szczyt, to jest cel. Cel za wszelką cenę. Maurice Herzogi osiągnął cel, ale zapłacił cenę, która była bardzo wysoka, której nigdy, tak naprawdę nigdy się nie spodziewał. I to nie jest historia tylko i wyłącznie o wspinaczce. A to historia o życiu, często o naszym życiu. To historia o tym, że można tak bardzo skupić się na osiągnięciu celu, że nie zauważamy, jak wiele po drodze tracimy. Tracimy zdrowie, przyjaciół, często relacje z najbliższymi. Tracimy często sens, radość i w końcu, tak bywa, tracimy samych siebie. A przekonała się o tym pewna młoda para, która marzyła o szczęśliwym małżeństwie. Najpierw odbył się piękny ślub, gratulowano, po ślubie wesele. Potem za jakiś czas kupili dom na raty, urodziło się dziecko, praca, codzienne obowiązki. Jednak z czasem w ich relacji czegoś zabrakło, a ich relacja zaczęła się zmieniać. Zmieniła się tak naprawdę na początku w rodzinną rutynę, potem w ciszę, która trwała tygodniami, a potem w chłód. I ciągle do dzisiaj mieszkają razem z sobą pod jednym dachem, ale ich serca jakby dawno już się rozeszły. Dotarli do miejsca, gdzie nigdy nie chcieli być. Dotarli do miejsca, gdzie nie ma już radości. Nie ma radości z przebywania z sobą nawzajem. Bo zbudowali dom. Ale nie zbudowali tej bliskości, przebaczenia i co najważniejsze, nie zadbali o obecność Boga w swojej codzienności. A doświadczył podobnych rzeczy pewien rodzic, który bez reszty oddał się pracy, obowiązkom zawodowym. Robił to dla dzieci, tak mówił. Chciał zapewnić im lepszą przyszłość. Ale dzisiaj dorosłe już dzieci nie odwiedzają go, nie dzwonią. A może myślisz, dlaczego? Bo przez te wszystkie lata miały wszystko, naprawdę wszystko, co chciały, oprócz rodzica. A dzisiaj starszy już rodzic patrzy na dom, który zbudował, ale jest w nim sam. Bo przegapił to, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Przestał dbać o więzi, o czas, o radość, o rozmowę. A przekonała się o tym pewna młoda prawniczka. Od zawsze wiedziała, czego chce. Najpierw studia prawnicze, później aplikacja, dobra kancelaria. Później mieszkanie, prestiż. I wszystko dobrze się układało. Zgodnie z jej planem. Pracowała po 12 godzin. Miała szacunek u swojego szefa i u klientów, a konto bankowe ciągle rosło. A pewnego wieczoru, gdy wróciła do mieszkania, usiadła na kanapie i ogarnęło ją poczucie pustki. Spojrzała wokół i zobaczyła idealnie urządzone wnętrze. Te wnętrze, które tak bardzo kiedyś pragnęła, ale nie było w nim nikogo. A praca, której się oddała, pochłonęła całe jej życie. Nie miała przyjaciół, relacje z rodziną urwały się, a cisza w mieszkaniu była tak głośna, że czuła niemal fizyczny ból w uszach. I nagle pojawiły się pytania w jej głowie. Co ja robię? Dokąd zmierzam? Dla jednych celem jest zdobycie tytułu naukowego, dla innych wysokie stanowisko, prestiż, stabilizacja, sukces, pieniądze. Dla jednych to małżeństwo, dziecko, podróże, a może spotkanie idola w życiu. Ale kiedy już to mamy, to nagle okazuje się, że to nie wystarcza. Że to nie daje nam w pełni szczęścia. Że to, czego naprawdę pragnęliśmy, nie da się zaspokoić tym, co osiągalne. I zostajemy z poczuciem straszliwej pustki. Tej pustki, która często bardzo nas boli. A wtedy odkrywamy coś ważnego, że najważniejsze sukcesy nie napełniają serca pokojem, jeśli nie towarzyszy im prawdziwa więź z Bogiem i z innymi ludźmi. Że można być razem na szczycie i jednocześnie czuć się zupełnie samotnym. Bo prawda jest taka, że gdzieś w głębi serca każdy z nas tęskni za czymś więcej niż tylko poprawnymi relacjami. Tęsknimy za autentyczną bliskością. I nie tylko z Bogiem, ale za tą bliskością z sobą nawzajem. Za czymś prawdziwym, głębokim, trwałym, czego nie da się kupić. Czego nie da się zaplanować, ani absolutnie nie da się wymusić. I czasem bywa tak w naszym życiu, że tego doświadczamy, tak naprawdę często przelotnie. Podczas wspólnego spotkania, może rozmowy, modlitwy, pracy. I choć trudno to opisać, to co wtedy czujemy, jedno wiemy na pewno, kiedy to się dzieje, to czujemy, że Bóg jest blisko. Co to takiego? Co sprawia, że zwykłe spotkanie zwykłych, często obcych sobie ludzi staje się miejscem Bożego działania, a ci zwykli ludzie stają się często świadkami Jego chwały. A odpowiedź na to pytanie ukryta jest w jednym z najkrótszych psalmów. A napisał ten psalm człowiek, który poznał zarówno smak konfliktu, jak i głębie prawdziwej wspólnoty, tej prawdziwej bliskości. A przeczytajmy wspólnie psalm 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, opadając na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. A te trzy krótkie wersety potrafią zatrzymać nas na długo i skłonić do refleksji, skłonić do myślenia. Dawid nie napisał tu o czymś abstrakcyjnym. Nie napisał o czymś, czego by nie znał. Pisze o tej swojej codzienności, pisze o swoim doświadczeniu, które porusza nas głęboko, o tym doświadczeniu prawdziwej bliskości, prawdziwej jedności. O jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. Tak i amen. I to nie jest zwykłe życie w zgodzie. W psalmie tym użyte jest hebrajskie słowo jahad, które oznacza bliskość, wspólnotę, uważną obecność, jedność. A więc chodzi o bycie razem nie z przymusu, nie z tradycji, ale z wyboru i z miłości. Psalm nie opisuje rodzinnego zjazdu ani przypadkowego zgromadzenia ludzi. Opisuje Boże działanie we wspólnocie, w której panuje pokój, wzajemna troska i zaufanie. Przecież wszyscy za tym tęsknimy. Gdzie ludzie nie rywalizują ze sobą nawzajem, nie udają nikogo, kim nie są, nie walczą wpływy, ale naprawdę i szczerze są sobą i dzielą z sobą swoje życie. A czegoś zupełnie odwrotnego w 2018 roku doświadczyła grupa 7 znajomych z południa Polski. W większości młodzi dorośli związani z chrześcijańską wspólnotą postanowili wspólnie przejść El Camino de Santiago, czyli ten słynny pielgrzymowy szlak w Hiszpanii. Zamysł był piękny. Duchowa przygoda, zbliżenie do Boga i siebie nawzajem, modlitwa, rozmowy, wysiłek fizyczny. Ta grupa planowała wspólnie przejść około 300 km w 14 dni. A już po kilku dniach, dokładnie po dwóch, zaczęły się tarcia. Jedni chcieli iść szybciej, inni wolniej, jedni chcieli oszczędzać, inni szukali wygód. Jedni szukali głębi duchowej, a inni traktowali to jako wyzwanie sportowe. Nikt nie chciał słuchać, a wszyscy chcieli decydować. A brakowało lidera, rozmowy, pokory, przebaczenia, miłości. Napięcia narastały, a w końcu po jednej z kłótni grupa zupełnie się rozpadła. Niektórzy wrócili wcześniej do domu, inni doszli do celu osobno. Można powiedzieć, że cel był osiągnięty, ale bez wspólnoty, bez radości, bez jedności. Po powrocie jedna z osób powiedziała: myślałam, że to ta pielgrzymka nas zbliży, zjednoczy. A ona tylko obnażyła, że nie umiemy być razem. A słysząc takie historie czy podobne historie, wiemy, że tak nie powinno być. Wiemy, że historia ta mogła skończyć się zupełnie inaczej. Bo okazuje się, że jedność i zgoda nie przychodzi sama. Że nie wystarczy być razem fizycznie, żeby żyć razem w zgodzie. Nie wystarczy być razem, trzeba stale się słuchać, uważnie słuchać. Trzeba stale znosić jedni drugich. Trzeba stale przebaczać sobie nawzajem, a czasem ustępować i zapominać. Troszczyć się o siebie nawzajem. To trzeba robić zawsze i stale. I tego nie zaniedbywać. Bo jako ludzie zostaliśmy stworzeni do pokoju, do bliskości, do zgody. Dlatego, kiedy spotykamy ludzi żyjących razem w harmonii, i czy to rodzina, czy wspólnota chrześcijańska, czy to grupa przyjaciół, którzy wspierają się i widzimy to, czujemy coś zupełnie innego. Czujemy ulgę, spokój i radość i wyczuwamy w tej grupie Bożą obecność. Dobrze być świadkiem tej jedności. Psalm 133 zaczyna się od tych prostych, głębokich, poruszających słów. O jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. I musicie wiedzieć, że to nie tylko poetycka fraza. To radosne wołanie kogoś, kto bardzo dobrze znał drugą stronę medalu. Dawid, bo on jest autorem tego psalmu, dobrze wiedział, o czym pisze. Bo zanim został królem, przez lata doświadczał podziałów w narodzie, i to bardzo mocnych, a sam był ścigany, zdradzany, wykluczany. I dobrze wiedział, jak kruche potrafią być relacje, jak kruche potrafi być wspólnota. Wiedział, jak łatwo brat potrafi obrócić się przeciwko bratu. Jak szybko zaufanie można stracić, może się rozpaść. Jak pokój może szybko prysnąć, jak bańka mydlana. A na własnej skórze doświadczył ranujących podziałów, doświadczył intryg, nienawiści. Doświadczył tego wszystkiego i rozumiał, że Bóg nie jest na to obojętny. Nie jest obojętny wobec tego, co dzieli ludzi i nie błogosławi tam, gdzie brakuje tej jedności. A jego syn, Salomon, później wyraził to wprost w słowach, pisząc, a słowa te zapisane są w Przypowieściach Salomona w 6 rozdziale. 6 rzeczy budzi wstręt u Pana, a 7 budzi jego odrazę. Wyniosłe spojrzenie, chłamliwy język, ręce przelewające niewinną krew, serce knujące złe plany, nogi spieszące do złego, fałszywy świadek rozsiewający kłamstwa i ten, kto sieje niezgodę między braćmi. Bóg nie tylko odrzuca takie postawy, On się po prostu nimi brzydzi. Bo On sam jest Bogiem jedności, pokoju i miłości. A to, co ją niszczy, zawsze stoi w sprzeczności z Jego wolą, z Jego naturą. Dlatego sianie niezgody między braćmi, czyli we wspólnocie, jest jedną z rzeczy, których naprawdę nienawidzi. Których nienawidzi Pan i na które nie ma miejsca i zgody w chrześcijańskiej wspólnocie. A dzisiaj, tak sobie myślę, to dobry moment dla każdego z nas, żeby się na chwilę zatrzymać i kolejny raz szczerze przyjrzeć się samemu sobie. Przyjrzeć się tym swoim ostatnim rozmowom, które prowadziliśmy. Może rozmowom, które prowadziliśmy z ludźmi, których nie darzymy największą sympatią. Przyjrzeć się swoim zachowaniom, tym w rodzinie, tym zachowaniom we wspólnocie. Przyjrzeć się decyzjom, które podjęliśmy, często pod wpływem impulsu, złości, gniewu. Warto szczerze przyjrzeć się swoim wpisom w mediach społecznościowych. A zastanówmy się przez chwilę. Czy nasze stanowcze wyrażanie swoich opinii na temat ostatnich wydarzeń politycznych, czy słowa, których użyliśmy, budowały mosty, czy raczej mury? A być może odpowiedzią na te pytania, czy odpowiedzi na te pytania warto poszukać głębiej. W tym, jak rozumiemy samą wspólnotę. Czy traktujemy ją jako żywą relację między realnymi, niedoskonałymi ludźmi, czy raczej jako projekt, który ma pasować do naszych oczekiwań, do naszych wyobrażeń tej chrześcijańskiej wspólnoty. Niemiecki teolog Dietrich Bonhoeffer powiedział kiedyś, kto kocha swoje wyobrażenie wspólnoty bardziej niż samą wspólnotę, ten staje się niszczycielem każdej wspólnoty, nawet jeśli jego intencje są jak najlepsze. A Bonhoeffer ostrzega przed niebezpieczną iluzją, że wspólnota ma spełniać nasze oczekiwania i pasować do naszej wizji tego, jak powinna być, jak powinna wyglądać. Bo okazuje się, że ludzie zakochani nie w realnych ludziach, w tych z krwi i kości, ale w swojej idei wspólnoty bardzo szybko rozczarowują się, gdy rzeczywistość nie dorasta do ich marzeń, do ich oczekiwań. A często zaczynają szybko osądzać innych jako niewystarczająco duchowych. Tworzą napięcia, domagając się, by wszyscy żyli według ich wizji i w końcu niszczą wspólnotę, bo nie akceptują i jej niedoskonałości. A zatem naprawdę, ja to robię i do tego zachęcam. A zatem co jakiś czas warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Czy wnoszę pokój i zaufanie do wspólnoty, której jestem częścią? Czy raczej podejrzliwość i krytykę? Czy moja obecność w Kościele buduje jedność, czy może podsycam podziały? Albo kiedy naprawdę szczerze modliłem się za swoją wspólnotę, za jedność w tej wspólnocie, albo za tych, z którymi trudno się dogadać? A więc, czy zależy mi bardziej na racji, czy na relacji? I oczywiście nie chodzi o jakieś bezrefleksyjne podporządkowanie się. Bo możemy się pięknie różnić, taka jest prawda, różnimy się i możemy się pięknie różnić. A różnice zdań są naturalne. A dialog pełen szacunku i miłości do siebie jest potrzebny i cenny w chrześcijańskiej wspólnocie. Dlatego te powyższe pytania, które dobrze sobie co jakiś czas zadać, zapraszają do refleksji. Zapraszają do pokornej decyzji, by znowu wybrać jedność. Jedność ponad podziały, miłość ponad rację i Boga ponad samego siebie. Tą drogą wybierania Boga ponad własne ambicje przeszedł także Dawid, tą drogę. Gdy Bóg powołał Dawida na króla, Dawid doświadczył cudu zjednoczenia swojego narodu. Pewnego razu wszystkie pokolenia Izraela przyszły do niego, wszyscy przedstawiciele pokoleń Izraela przyszli i powiedzieli mu: jesteśmy kością swojej kości, ciałem z twojego ciała. I zrozumiał, że jedność to nie tylko polityczny sukces, ale to dar. Dar z nieba od Boga. Właśnie wtedy mógł wypowiedzieć te słowa z Psalmu 133. Nie jako marzenie, nie jako wizja przyszłości, ale jako świadectwo Bożego działania. Że zgoda, braterstwo, wspólnota to życie, to coś naprawdę świętego. Coś, co jest piękne, dobre, miłe i co przynosi w konsekwencji ulgę każdemu z nas. Dlatego kolejne obrazy w tym krótkim psalmie odsłaniają, że jedność to nie tylko przyjemne wrażenie, nie tylko duchowa harmonia, która koi serce. Jedność to coś znacznie więcej, naprawdę znacznie więcej. To ta duchowa rzeczywistość, za którą wszyscy tęsknimy. To ta duchowa rzeczywistość niosąca realne dobro, którego wszyscy chcemy doświadczać, a czasami doświadczamy. Do opisania tego psalmista używa dwóch obrazów. Jedność ze wspólnocie to ta prawdziwa, Boża jedność, przypomina olejek namaszczenia. Psalm mówi, że jedność jest jak olejek wylany na głowę Aarona, spływający po brodzie aż na skraj jego szaty. Aaron to kapłan wybrany przez Boga, został namaszczony jego świętym olejem jako znakiem, że został dotknięty, oddzielony przez Boga i otoczony jego miłością, jego obecnością. Podobnie mówi psalmista, Boża obecność spoczywa na tych, którzy żyją w zgodzie i jedności. Kiedy ludzie o różnych historiach, kiedy ludzie o różnych poglądach, z różnych miejsc w życiu spotykają się w imię Boga, dzieje się coś więcej niż tylko wspólne przebywanie. Spływa na nich Boże błogosławieństwo, jak ten olej na głowę Aarona. Jak olejek spływa po Aaronie, tak Boże błogosławieństwo spływa na tych, którzy trwają razem nie dlatego, że są idealni, nie dlatego, że wszystko mają w życiu poukładane, ale dlatego, że Duch Święty jednoczy ich ponad różnicami. Tam, gdzie serca bywają zdrowe i biją w jednym rytmie, Boża obecność staje się namacalna i odczuwalna. Tam Bóg namaszcza swój lud do działania, tam przemawia przez swoje słowo, tam pociesza i prowadzi, uzdrawia. A dalej psalm wprowadza drugi obraz. Rosę Hermonu spadającą na górę Syjon. Hermon to wysoka góra w Izraelu, pokryta ciągle śniegiem. Symbolizuje życie, podczas gdy Syjon jest suchy i kamienisty. Rosa Hermonu nie może fizycznie spaść na Syjon, ale jednak psalm mówi, że tam właśnie spada. A to obraz nadprzyrodzonego działania. Tak jak wspólnota, każda wspólnota nie jest w stanie sama wytworzyć Bożego błogosławieństwa, tak Syjon nie może sam wytworzyć rosy. To dar z nieba. To obraz nadprzyrodzonego działania Boga. Tam, gdzie ludzie żyją w zgodzie, Bóg zsyła życie, które przynosi pokój, sens i spełnienie. Takie miejsce staje się przestrzenią błogosławieństwa czy błogosławionego życia. Tak dzieje się w rodzinach, które ufają Bogu. Choć nie idealne, to trzymają się razem, modlą się razem, przebaczają sobie nawzajem i stają się miejscem Bożej obecności, Bożego działania. I tak jest, i tak się dzieje w chrześcijańskich wspólnotach, gdzie ludzie wybierają pokorę ponad rację, miłość ponad własne ego. Wspólnota wtedy staje się przestrzenią, gdzie kazania poruszają serca, a modlitwa przemienia życie. I tego doświadczamy również w naszej wspólnocie. To nie efekt dobrej organizacji, lecz Boża rosa, która spływa tam, gdzie jest jedność i uwielbienie. Bo Bóg zsyła swoje błogosławieństwo tam, gdzie serca są zwrócone ku Niemu. Jak rosa daje życie z pragnionej ziemi, tak jedność ożywia wspólnotę, nie tylko tu i teraz, ale jak kończy psalm 133, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. A więc prawdziwa jedność ma wieczne konsekwencje. To tak naprawdę przedsmak nieba. To ziemia, na której wyrasta życie, życie, które nigdy się nie kończy. Trwa na wieki wieczne. Ale jakoś tak jest, że nie wszyscy podróżujący wiedzą, dokąd zmierzają. Ale pielgrzymi, którym przyglądaliśmy się przez ostatnie tygodnie, zawsze mają cel. Dla ludu Izraela celem podróży do Jerozolimy było spotkanie z Bogiem, ale nie w samotności. Spotkali się jako wspólnota. Psalm 133, pamiętajmy to, ukazuje tą rzeczywistość, wspólnotę zjednoczoną w miłości. Psalm 133 to hymn o jedności. Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem, mówi inne tłumaczenie tego psalmu. I nie chodzi tu o to, pamiętajmy, nie chodzi tu jedynie o pokój czy brak konfliktu, bo hebrajskie słowo yahed, czyli razem, oznacza głęboką wspólnotę serc i celów. To obraz duchowej rodziny, która idzie razem, modli się razem, wielbi razem, płacze razem, jak trzeba śmieje się razem. Jedność ta nie jest wytworem ludzkiego wysiłku. Pamiętajmy, jest zawsze darem Bożym, który wstępuje jak olejek na głowę i jak rosa Hermonu, która spływa na górę Syjon. Bo olej zawsze symbolizuje błogosławieństwo, powołanie i namaszczenie, a rosa życie i odświeżenie. A więc, gdzie panuje prawdziwa jedność, tam Bóg zsyła życie i błogosławieństwo, życie, które nigdy się nie kończy. Jeśli więc cały czas ciągle szukasz celu swojej podróży przez życie, to wiedz, że wybierasz dobry kierunek, czy wybrałeś dobry kierunek. Bo celem naszej życiowej wędrówki jest wspólnota z tymi, którzy wybierają zgodę i jedność, by razem stawać się żywym znakiem Bożej obecności. Ale na tym nie kończy się nasza podróż, bo okazuje się również, że bardzo ważnym wymiarem naszego życia jest nasza odpowiedź na Jego dobroć, na Bożą dobroć. I dlatego po psalmie 133 jest psalm 134, który do odpowiedzi na Bożą dobroć wzywa każdego z nas. Podejdźcie, błogosławcie Pana, wy wszyscy Jego słudzy, którzy w domu Pana stajecie co noc. Wznieście ręce ku świątyni, błogosławcie Pana, niech ci błogosławi z Syjonu Pan, Stwórca nieba i ziemi. Psalm ten prawdopodobnie był śpiewany przez pielgrzymów przy końcu drogi, przy końcu wędrówki, przy końcu pielgrzymki. Gdy po dniu pełnym wędrówki, modlitw i śpiewu docierali wreszcie do celu swojej podróży, psalmista przenosi nas do świątyni, gdzie kapłani i lewici pełnili nocną służbę. Czyli czuwali, modlili się, dbali o światło. Gdy pielgrzymi odpoczywali po długiej podróży, oni trwali w Bożej obecności. Ich posługa była cicha, ukryta, ale miała głębokie znaczenie. A to obraz naszej życiowej drogi z Bogiem. Bo życie z Nim to nie tylko system zasad, ale to pielgrzymka, to podróż. Zaczyna się gdzieś w psalmie 120. Od duchowego niepokoju, gdzie psalmista mówi: biada mi, bo mieszkam w namiotach Kedaru. To moment, w którym człowiek mówi: naprawdę już mam dość, muszę wrócić do Boga. A kończy właśnie tutaj, w psalmie 134, miejscem wspólnoty, świętowania i uwielbienia. Bo celem podróży to, naszym celem podróży, to być blisko Boga, trwać w Jego obecności, błogosławić Go i być przez Niego błogosławionym. A pomiędzy początkiem a końcem tej drogi rozciąga się cała nasza życie, cała nasza ludzka rzeczywistość. Między tym początkiem i końcem są zmagania, jest trud, są łzy, jest radość, nadzieja, pokora, zaufanie. Ale najważniejsze jest to, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego życia. Prowadzi i wspiera każdego dnia, niezależnie czy to czujemy, czy nie. A więc uwielbiamy Boga nie dlatego, że chcemy Mu coś dać, ale dlatego, że uznajemy Jego wielkość. Uznajemy Jego dobroć i świętość. To jest prawdziwe uwielbienie. A gdy Bóg błogosławi nas, to przychodzi Jego łaska, pokój i siła, która pozwala nam realnie się zmieniać każdego dnia. To nie wymiana ty mi, ja tobie, ale to więź. Więź, która przypomina więź między ojcem a dzieckiem. Bo On daje więcej niż prosimy, a my odpowiadamy tym, co mamy. Sercem, modlitwą, pieśnią i codziennym życiem. Codziennym naśladowaniem Chrystusa. Nie z przymusu, ale z miłości. Jeśli więc wciąż szukasz dobrego końca swojej podróży przez życie, to wiedz, prawdziwym celem tej drogi jest uwielbienie Boga i życie w Jego przychylności na wieki. Psalm 134 to ostatni psalm z tak zwanych pieśni pielgrzymów. Wieńczy duchową podróż. Pielgrzymi docierają do świątyni i zachęcają kapłanów, by trwali w nocnej modlitwie. To obraz wspólnoty, która nie tylko doszła razem do celu, ale teraz razem oddaje Bogu chwałę. I co ciekawe, w tym psalmie następuje zwrot. Bo ci, którzy przyszli błogosławić Pana, sami zostają przez Niego pobłogosławieni. Wspólne uwielbienie nie tylko oddaje Bogu chwałę, ale przemienia serca wspólnoty. I dla nas, żyjących w Tomaszowie w XXI wieku, dla nas, współczesnych pielgrzymów, cel się nie zmienił i nigdy się nie zmieni. Bo celem to spotkanie z Bogiem nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. Bóg zaprasza nas do jedności. bo właśnie w jedności objawia swoją obecność, chwałę i moc. Kilka dni temu uczestniczyłem w czymś bardzo wyjątkowym. A w gronie kilkunastu osób z naszej wspólnoty pod przywództwem Edyty i Daniela mieliśmy przywilej być na misji w Zimbabwe. Częścią tej misji było spotykanie się z ludźmi. I naprawdę kilka dni temu uczestniczyłem w czymś bardzo niezwykłym. W spotkaniu grupy domowej, gdzie wspólnie czytaliśmy Pismo Święte, czytał je Robert Abramczyk, gdzie wspólnie śpiewaliśmy. Był to wspólny czas uwielbienia. Bez planu, bez scenariusza, ale kiedy zaczęliśmy śpiewać tak naprawdę prostą pieśń, pieśń uwielbienia, nikt nie chciał jej kończyć, nikt nie chciał przestać. Jedna prosta pieśń, śpiewana w trzech językach, a jej proste słowa stawały się głębokie, a obecność Boga niemal namacalna. A siedzieli na podłodze młodzi, starzy, siedzieli różni ludzie z różnymi doświadczeniami w różnym miejscu w życiu, po trudnych doświadczeniach, a były też tam dzieci na początku swojego życia. Na chwilę staliśmy się jednością. I chcę wam powiedzieć, to nie był koncert, chociaż brzmiało jak koncert Filharmonii. To nie było emocjonalne uniesienie. To była wspólna odpowiedź serca na Bożą obecność. Nikt nie patrzył na zegarek, nikt nie chciał kończyć i wszyscy czuli, że dotykają czegoś wyjątkowego, że dotykają wdzięczności, wieczności. Zresztą zobaczmy sami. Bóg dobry jest. I to jest doświadczenie każdego z nas. Ale niezależnie, jak się dzisiaj czujesz, być może dzisiaj jesteś gdzieś daleko. Jeszcze nie podjąłeś tej decyzji, żeby naśladować Chrystusa. Albo jesteś na początku swojej drogi. Tak jak w psalmie 120, zmęczony, przygnębiony, przybity, pełen pytań. A może twoja modlitwa dzisiaj brzmi jak modlitwa z psalmu 126. Panie, ratuj mnie. A może jesteś już w psalmie 126 i jeszcze wśród łez, ale już z nadzieją patrzysz w przyszłość, pamiętając o tym, że ci, którzy sieją we łzach, będą zbierać z radością. Albo jesteś już dzisiaj w psalmie 134. W miejscu uwielbienia, pokoju, radości i światła. Niezależnie od tego, gdzie jesteś dzisiaj, to wiedz jedne. Nie ma nic gorszego, naprawdę, nie ma nic gorszego, niż dotrzeć do końca drogi, tej życiowej drogi i nie znaleźć tam Boga, nie znaleźć ludzi, być samemu. I uwierz mi, nie ma nic piękniejszego, niż dotrzeć do celu. A wiem to, bo niedawno żegnaliśmy dziadka mojej żony. Nie ma nic cenniejszego, niż dotrzeć do celu i widzieć, że jesteś w domu, w Jego obecności, że znasz Boga, a blisko Ciebie są ludzie, które również Boga naśladują. A więc celem życia jest spotkanie z Bogiem, który sam staje się naszym błogosławieństwem. oraz tymi, z którymi tworzymy Jego żywą wspólnotę.